Chwała niech będzie Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że wszyscy znamy Samuela, prawda? Znacie Samuela? Tak, kilku. Ale mam na myśli tego Samuela, o którym mówi Boże Słowo. Pamiętacie, skąd się wziął? No, przeczytamy dzisiaj tą historię. Myślę, że znamy przynajmniej tak pokrótce jego życie, jego wiarę. Był synem. Bardziej znana jest jego mama chyba, łatwiejsze imię do zapamiętania. Jego matka miała na imię Anna. Ojciec nazywał się Elkana i Samuel był wielkim Bożym mężem, jednym z największych proroków i sędziów, jakich miał Izrael, o jakich czytamy w Bożym Słowie. Był synem kobiety bezpłodnej, tak jak Izaak, jak Samson, i jak Jan Chrzciciel. Urodził się po dłuższym czasie. Imię Samuel znaczy Bóg wysłuchał. To znaczy to imię. Otrzymał go w związku właśnie z tą całą sytuacją, w jakiej przyszło mu przyjść na świat. W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków znajdujemy spis ludzi, którzy byli bohaterami wiary. Takich szczególnych ludzi, o których, no, których tam wymieniono. To byli wspaniali ludzie, którzy dokonywali dla Boga wielkich rzeczy. Być może zastanawialiśmy się nad ich życiem, skąd czerpali tą swoją determinację, tą niezłomność. Skąd było w nich tak wiele wiary, ufności, skąd brali siłę do takiego bezkompromisowego życia, dlaczego potrafili żyć tak, jak żyli. I kiedy czytamy o Abrahamie, Józefie, Samuelu, Dawidzie, Danielu, to tylko niektóre osoby, o których tam czytamy. Wiecie, Anny nie ma wśród bohaterów wiary, ale myślę, że bez wątpienia jest dla nas wielkim wzorem i na pewno była kobietą wielkiej wiary. I otwórzmy sobie pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział. Przeczytamy tą historię, chociaż myślę, że bardzo dobrze ją znamy, ale dobrą rzeczą jest mieć przed oczami Boże Słowo, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział, i czytamy Boże Słowo. Był pewien mąż z Ramy Sufita, z Pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninnie, swojej żonie, i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne, ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała i złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać, toteż Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiła. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia, wcześnie rano, pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiła. I myślę, że wiemy, co było dalej, kiedy odstawiła Samuela od piersi, to przyprowadziła go do Heliego i od tamtego czasu Samuel służył Heliemu i później stał się dorosły i został prorokiem i sędzią w Izraelu. Ale myślę, że tutaj taką główną postacią, główną bohaterką tego pierwszego rozdziału jest właśnie Anna, matka Samuela. Samuel jest na liście bohaterów wiary. Jego matki nie ma, ale myślę, że gdyby nie ona, gdyby nie jej wiara, gdyby nie jej determinacja, jej sposób rozwiązania tego wielkiego problemu, okropnego problemu, prawda, tej tragedii życiowej, gdyby nie jej sposób, w jaki ona do tego podeszła, Samuela by nie było. I spróbujmy się przyjrzeć tej kobiecie. Jakie miała życie? Już sam fakt, że Elkana miał dwie żony, to już sam ten fakt jakby rodził już problem, prawda? I no dzisiaj nam trudno sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację, prawda? I kiedy czytamy tą historię, to może nie do końca zastanawiamy się, jak czuła się taka kobieta. Można powiedzieć, no wtedy był to standard, norma, wiele kobiet było w takiej sytuacji, a nawet jeszcze gorszej. Anna była kobietą, która była wychowana w żydowskiej tradycji, ona wyrosła w tym, ale przecież była kobietą, prawda? I czuła to, co czuje każda kobieta, która musi się dzielić swoim mężczyzną z inną kobietą. Jest to, myślę, trudne i okropne. I to, że tamta kobieta też była żoną jej męża, to tak naprawdę niczego nie zmieniało, prawda? Sama ta sytuacja, ona w sobie jakby była trudna i już z definicji jakby rodziła pewne problemy i konflikty. Druga rzecz, o wiele gorsza, Anna nie miała dzieci. Nie miała dzieci. W czasach, gdy rodzenie dzieci było jakby pierwszą powinnością kobiety, jej podstawowym zadaniem i niejako obowiązkiem dla żydowskiej kobiety urodzenie dziecka, zwłaszcza syna, było jakby sensem istnienia. To nadawało jakby w ogóle wartości jej jako żonie, jako kobiecie. Kobieta zamężna, która nie miała dzieci, była postrzegana jako przeklęta, jako obłożona klątwą, jako ta gorsza, ta, która do niczego się nie nadaje. Nie mogła swojemu mężowi dać tego, co było dla kobiety najważniejsze, a więc potomstwa. Tymczasem Peninna miała dzieci. I to były dzieci jej męża. I myślę, że no tego w Biblii nie ma, ale myślę, że patrzyła, jak mąż się cieszy z tych dzieci, jak się z nimi bawi, jak bierze na ręce swoich synów, córki, jak je przytula. Możemy się tylko domyśleć, co czuła w takich momentach i w takich chwilach, że ten ból był jeszcze większy. Tutaj czytamy w Bożym Słowie, jest użyte takie słowo w 6 wersecie, jej przeciwniczka. Jej przeciwniczka. Myślę, że możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że w takim związku była wieczna rywalizacja. Było poniżanie i przykrości ze strony drugiej żony. Brak poczucia własnej wartości. Brak sensu, brak celu, bezradność, bezsilność. Moglibyśmy te rzeczy jeszcze wymieniać. Tak wyglądało życie tej kobiety. Ale myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego. Moglibyśmy dużo więcej rzeczy wymienić. I możemy się tylko domyślać, co tak naprawdę działo się w sercu Anny. Ktoś mógłby powiedzieć, tak patrząc z zewnątrz, że no, sytuacja była zupełnie beznadziejna, żeby nie powiedzieć tragiczna. Może na zewnątrz, tak przy takim pierwszym kontakcie, to nie wyglądało tak źle. Może potrafiła jakoś uchodzić za jakąś taką ułożoną w życiu. Może byli tacy, którzy uważali, no, że wcale nie ma aż takiej złej sytuacji. Ale Anna bez wątpienia była kobietą nieszczęśliwą. Nieszczęśliwą. Co mogła zrobić? Co mogła zrobić Anna? Co mogła zrobić w tej sytuacji, w jakiej była? Wiecie, kiedy człowiek znajduje się w takiej sytuacji jak Anna, albo w podobnej, albo w gorszej, to zawsze mamy dwie możliwości. Możemy iść tą drogą tego swojego bólu, usiąść, użalać się nad sobą, rozpamiętywać to. Możemy zgorzknieć, możemy popaść w depresję, w apatię. Można się zbuntować przeciwko swojemu losowi. Można obwiniać za wszystko Boga i innych ludzi. Przecież to Bóg uczynił ją bezpłodną. Mogła ciągle narzekać, mogła mówić, jak bardzo jest jej źle. Wiecie, kiedy Sara nie mogła mieć dziecka i wpadła na ten genialny pomysł, żeby Abraham miał dziecko z jej służącą, i później, kiedy no, dochodziło do różnych sytuacji i też została upokorzona przez swoją niewolnicę Hagar, do kogo miała pretensje? Kto był winny? Abraham był winny, prawda? Że tacy ludzie, jeśli pozwolimy sobie w takiej sytuacji na takie obwinianie wszystkich dookoła, jeśli pójdziemy drogą takiego właśnie tej swojej krzywdy, takiego myślenia o swojej krzywdzie i kierowania się swoją krzywdą, wiecie, to możemy właśnie iść w tą stronę. I wiecie, dodatkowym takim cierpieniem dla Anny było to, że to się działo, to największe upokorzenie, ta największa przykrość spotykała ją, wiecie gdzie? W świątyni. Kiedy szła raz w roku pokłonić się Bogu, złożyć tą ofiarę, to był czas taki, kiedy mieli się radować, kiedy mieli jeść i to był taki świąteczny czas, wtedy dotykała ją, czy wtedy przeżywała największą przykrość w Bożym domu. Mogła powiedzieć, ja już więcej tam nie pójdę, ja nie chcę iść do takiego miejsca, które mi się kojarzy tylko z upokorzeniem, z bólem, z cierpieniem, z łzami. Ale wiecie, ona chodziła. Ona chodziła pomimo tego. I ta najważniejsza decyzja w życiu, ten przełom, on właśnie nastąpił tam, gdzie dotykało ją te największe przykrości i gdzie dotykało ją to największe upokorzenie. I tak jak powiedziałem, mogła zgorzknieć, mogła iść tą drogą takiego użalania się nad sobą i pielęgnowania tego swojego bólu i mówienia, jaka to ja jestem nieszczęśliwa, bo faktycznie taka była. Ale wiecie, Anna mogła jeszcze zrobić coś innego. Wiecie, co ona mogła zrobić? Mogła jeszcze urodzić Samuela. I ona właśnie to zrobiła. Dlatego na samym początku zadałem to pytanie, skąd wziął się Samuel? Skąd wziął się Samuel? I kiedy czytamy tą historię, to możemy powiedzieć tak, że Samuel wziął się z cierpienia i udręki swojej matki. Samuel wziął się z jej hańby i z jej poniżenia, z jej bezradności, z jej rozpaczy, z jej upokorzenia i goryczy potęgowanej tą coroczną pielgrzymką do świątyni. Można powiedzieć, co za ironia losu, że czas składania corocznej ofiary, czas przebywania w Bożym przybytku był czasem udręki dla tej kobiety. Dawid w swoim psalmie pisał: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Wiecie, Anna się nie radowała. Myślę, że ona się bała. Ona się bała, kiedy przychodził ten dzień, kiedy musiała iść. Znaczy musiała, myślę, że chciała. Bo później, jak wiemy, kiedy Samuel był mały i go karmiła, ona nie chodziła tam już. Ona zostawała z nim do czasu, kiedy odprowadziła go już do Heliego. Bała się tego, co ją tam spotka. Czytamy, że płakała i nie jadła. I myślę, że właśnie ta bezradność, ta bezsilność, to upokorzenie, gorycz zrodziły w sercu Anny, wiecie co? Modlitwę. Modlitwę. Myślę, że najlepszą odpowiedzią, na jaką nas stać w takich chwilach, kiedy przeżywamy takie trudności, zranienia, przykrości, upokorzenia. Te wszystkie rzeczy, one albo rodzą w nas złość, albo pozwolimy, żeby diabeł wykorzystał to do złego, albo pozwolimy Duchowi Świętemu, aby wykorzystał ten cały ból, tak jak czytamy, z głębi swej troski i zmartwienia. Tak się modliłam. Albo pozwolimy Duchowi Świętemu, aby obrócił ten cały ból, to cierpienie, te łzy, zamienił to w modlitwę. W taką modlitwę, jak to zrobiła Anna. Anna modliła się, jak powiedziałem, z głębi swojej troski i zmartwienia. Wiecie, i ta modlitwa, tak naprawdę, ta modlitwa, w której wylewała swoją duszę przed Panem, ta modlitwa zrodziła Samuela. Bo tak naprawdę to był moment, kiedy zrodził się, czy powstał Samuel. Samuel, człowiek, który namaszczał królów, jak czytamy w Bożym Słowie, który przez całe swoje życie był sędzią i prorokiem w Izraelu, który służył Bogu od dnia, kiedy został odstawiony od piersi, aż do dnia swojej śmierci przez całe swoje życie. I chcę powiedzieć tak, że każdy z nas jest trochę podobny do Anny. Każdy z nas przeżywa różne rzeczy. Każdy z nas doświadcza pewnych trudności. Każdy z nas ma problemy, z którymi musi się zmagać. Być może nosisz w sobie jakąś gorycz, jakieś upokorzenie. Czujesz się bezsilny wobec pewnych ludzi albo pewnych spraw w twoim życiu. Może przeżywasz coś, może przeżyłeś coś, może jesteś w trakcie doświadczania jakiegoś bólu, może doświadczasz takiego cyklicznego upokorzenia, jakie przeżywała Anna. Może boisz się iść do pewnych miejsc albo spotkać pewnych ludzi, bo wiesz, że nie spotka cię nic dobrego, a wprost przeciwnie. Co możesz zrobić? Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Myślę, że tak jak Anna, masz dwa wyjścia. Możesz pogrążyć się w rozpaczy. Możesz miotać się i działać po swojemu, tak jak Abraham, który miał pewien pomysł i zrealizował ten pomysł. Działał po ludzku. I z jego ludzkich poczynań narodził się Ismael. Możesz mieć pretensje do innych ludzi. Możesz też jakby ranić w odwecie za to, że zostałeś zraniony. Możesz sobie powiedzieć, ja też mam prawo się bronić. Ja też mam prawo robić to czy tamto, no bo przecież mi zrobiono coś takiego. Ale możesz też wylać swoją duszę przed Panem, tak jak zrobiła to Anna. Wiecie, Anna po tej modlitwie czytamy, że spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Wiecie dlaczego? Co się stało? Przecież to była tylko modlitwa. Jakieś słowa wypowiedziane przed Bogiem. Czasami myślimy, że jak komuś powiemy, że jak komuś wygarniemy, to sytuacja się oczyści i się wtedy lepiej poczujemy. Ale wiecie, po takim wygarnięciu to powiem wam, że jest jeszcze gorzej. Nic się nie oczyści. Będą jeszcze większe podziały, jeszcze większe mury, jeszcze większe różnice. Teraz ranienie będzie nie tylko po twojej stronie, ale też po drugiej. To nic nie daje. To jest ludzki sposób, cielesny sposób załatwiania naszych spraw. Czytamy, że Anna wylała swoją duszę przed Bogiem. Wiecie, powierzyła swoją krzywdę Bogu. Oddała swoją sprawę Bogu. To jest to, co dokładnie to, co później czytamy o Jezusie. Że kiedy cierpiał, kiedy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, kiedy cierpiał, nie groził, ale co robił? Poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. To jest sposób Jezusa, to był sposób Anny i to jest też dla nas sposób. Wiecie, kiedy Anna się pomodliła, czytamy, że jej serce się uspokoiło. Ona nie tylko była spokojna wewnątrz, było widać po niej. Czytamy, że nie wyglądała już na przygnębioną, dlatego że nie było tego przygnębienia. Oddała to Bogu. Wiecie, można w modlitwie oddać swoją krzywdę, swoją sprawę, swój ból Bogu. Można to zrobić. Ta historia to pokazuje, że to jest możliwe. Ona tego doświadczyła. I myślę, że to jest też, to był taki symboliczny moment, o którym możemy powiedzieć, że w tym momencie narodził się Samuel też. Ona nie była jeszcze wtedy nawet w ciąży, ale wiecie, ja myślę, że kiedy ona złożyła ten ślub, kiedy podjęła tą decyzję, że odda swojego syna na służbę, to kiedy ona podjęła decyzję, to Pan Bóg też podjął decyzję i otrzymała w tym momencie, otrzymała Boży pokój. A kilka miesięcy później otrzymała swojego syna. I takie pytanie się pojawia, kiedy przeżywamy trudności, doświadczamy różnych złych, czasami dramatycznych, a nawet tragicznych rzeczy. Kogo rodzimy w swoim życiu? Kto się rodzi w efekcie tych rzeczy, które przeżywamy? Do czego doprowadzają nas trudności? Jaki owoc w naszym życiu przynosi cierpienie? Czy jest to tak wspaniały owoc, jak w życiu tej kobiety, że narodził się Samuel, czy może to są inne owoce, może to są złe owoce? Wiecie, Anna nie miała łatwego życia. Można powiedzieć, nie miała udanego życia. Ale jej życie, ono się mocno odcisnęło na życiu narodu izraelskiego. Miała odwagę, żeby złożyć ślub, miała odwagę, żeby się pomodlić. Miała też siłę, żeby ten ślub wypełnić. Ale najważniejsze jest to, że potrafiła wybrać właściwy sposób poradzenia sobie ze swoim życiowym dramatem, ze swoim bólem. Jest to najlepszy sposób. I powiem tak, że dla nas ludzi wierzących jest to jedyny sposób, żeby ze wszystkim przychodzić do Boga. Dzisiaj mamy tą wspaniałą możliwość, że nie musimy iść gdzieś tam do Sylo czy gdziekolwiek indziej, aby wylać naszą duszę przed Panem. Każdy z nas może się zamknąć w swoim pokoju. Jeśli przeżywasz coś takiego, jeśli doświadczasz coś takiego, zachęcam Ciebie, abyś poszedł śladami Anny. Abyś nie robił tego, co jako ludzie często robimy. I rozwiązujemy swoje problemy. Czy rewanżujemy się w podobny sposób, oddajemy ludziom tak, jak oni nam robią. To jest diabelski sposób. Biblia nas do tego nie zachęca. Oddajmy to Bogu. Zostawmy to Bogu. On jest sędzią. On odpłaci. On będzie
sądził.
My, naszym zadaniem jest, abyśmy postępowali zgodnie z naszym powołaniem. Być może Pan Bóg ma dla nas taką wspaniałą rzecz, jak miał dla Anny. Jeśli pozwolimy Mu na to, jeśli zaangażujemy Go, jeśli oddamy Mu nasze życie, będą się rodziły wspaniałe rzeczy w Twoim i moim życiu. Będziemy mieli pokój, będziemy mieli tą świadomość, że postępujemy właściwie. Życzę każdemu z nas, abyśmy mieli takich Samuelów w swoim życiu jak najwięcej. Amen.
Powstańmy do modlitwy.